Tydzień temu rozpoczęliśmy omawianie czwartego przykazania. Mówiliśmy przede wszystkim o tym, że ono jest w dekalogu. To jest taka pierwsza obserwacja. Czwarte przykazanie jest cały czas w dekalogu. Nie straciło swojej ważności wraz z przyjściem Chrystusa. Jeszcze raz je przeczytamy dzisiaj. 20 rozdział Księgi II Mojżeszowej i werset 8. Pamiętaj o dniu sabaty, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął, dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie, że Ty też w Twoim prawie nie chcesz nas w jakiś sposób wiązać, ale Panie, wskazujesz nam, co to znaczy żyć szczęśliwym życiem w wolności, posłuszeństwie Tobie, żyć wiarą na co dzień. Dziękujemy Ci za te praktyczne drogowskazy, które też są uwalniające od jakichś właśnie grzechów, zniewoleń, domysłów. Prosimy Cię, Panie Boże, abyśmy byli ludźmi, którzy też święcą Twój Dzień Pański, niedzielę, abyśmy pamiętali, że należymy do Ciebie, że powinniśmy każdy tydzień rozpoczynać od spotkania z Tobą. Amen. Także zaczęliśmy od tego, mówiliśmy o tym, że czwarte przykazanie jest w dekalogu cały czas, nie możemy wziąć nożyczek, wyciąć go. Wciąż zachowuje ważność, musimy je poważnie potraktować, jeżeli poważnie traktujemy nasze chrześcijaństwo. Mówiliśmy o tym, czym dla Żydów był sabat, ale także jaka zmiana zaszła w Nowym Testamencie w związku z tym. Przede wszystkim wskazaliśmy na biblijne odniesienia do niedzieli jako dnia zmartwychwstania Chrystusa i wskazaliśmy na to, że w Nowym Testamencie i w historii Kościoła również był to dzień spotkań, zgromadzeń ludu Bożego właśnie z powodu pustego grobu, z powodu zmartwychwstania Chrystusa. Dzień Pański jest dniem odpocznienia w Chrystusie. Zauważcie, że tylko człowiek pełen wiary i ufności będzie w stanie należycie świętować i odpoczywać w Dzień Pański. Tak? Nasza ufność jest w Bogu, to wyznajemy. Dlatego po pierwsze, powinniśmy, jeśli chodzi o niedzielę, rozpocząć ją od spotkania z Bogiem na nabożeństwie, ale również po zakończeniu nabożeństwa odpocząć od codziennych zajęć, od pracy, codziennych znojów, wierząc, że tak jak Pismo mówi, Bóg nawet we śnie obdarza umiłowanego swego. Przestrzeganie Dnia Pańskiego jest jedną z cech ucznia Chrystusa. Księga Izajasza 57:20 mówi, lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi Bóg. Zobaczcie, że nieodrodzone serce, które nie zna Boga, nie zazna nigdy odpoczynku, wytchnienia, radości. Nie zna czegoś takiego jak wytchnienie i odpoczynek w Dniu Pańskim. No bo niby dlaczego? Tak? Nieodrodzony świat uważa, że wszystko, co się dzieje, zależy od siły naszych rąk, od czasu, który przeznaczamy na pracę, od naszych zdolności. I skutek jest taki, że to prowadzi naprawdę do często depresji, stresu, ustawicznego niepokoju, ustawicznego braku odpoczynku, ale kontekstem, zauważcie, źródłem tego jest zawsze brak zaufania i brak miejsca na Boga w naszym życiu. Brak dnia dla Boga. Zobaczcie, jeżeli my żyjemy w ten sam sposób, co niewierzący świat, upodobniamy się właściwie do pogan w ten sposób, kiedy myślimy, na przykład tak. Do kościoła pójdę wtedy, kiedy akurat nie mam nic ważnego w tym czasie, ale po kościele, jak już jestem, no to jazda po zakupy na cały tydzień. Nie wiem, po kościele znowu zabieram się za pracę, znowu zabieram się na odrobienie lekcji, cokolwiek. Domowych porządków, w warsztacie i tak dalej. Ale zobaczcie, tak żyje świat. Chyba jest taki program, czy nie? Tak żyje świat. Tak żyje świat. Niedziela to dla świata jest po prostu dzień załatwiania własnych spraw i to najczęściej tych, których nie zdążyliśmy zrobić w ciągu od poniedziałku do soboty. Czyli zaległa praca domowa, zaległa nauka, zaległe porządki domowe. Pamiętajcie, tam gdzie nie ma Boga, tam nie ma wolności, tam nie ma prawdziwego pokoju, tam nie ma prawdziwego odpoczynku. Musimy być krzewicielami odpoczynku w Chrystusie i krzewicielami odpoczynku w Dzień Pański. Bóg nie dał nam Dnia Pańskiego, Dnia Sabatu, jednego z siedmiorga, dla załatwiania własnych spraw. Ale dał nam ten dzień, abyśmy wspólnie świętowali zwycięstwo Chrystusa, radowali się, odpoczęli w Chrystusie od naszych codziennych znojów. Czyli zobaczcie, że sabat żydowski, sabat w Starym Testamencie był dniem przypomnienia Izraelitom o wyjściu z niewoli egipskiej, o tym mówi 5 Mojżeszowa, 5 rozdział. Niedziela dla nas jest dniem świętowania wyjścia z niewoli grzechu i śmierci. I nic dziwnego, jeżeli niedziela ma taki kontekst, świętowania zmartwychwstania Chrystusa, naszej wolności i odpoczynienia w Chrystusie, to nic dziwnego, że nienawrócony człowiek traktuje niedzielę jak zwykły dzień. Tyle, że po prostu nie muszę iść do pracy na ogół. No bo co tu świętować? Odrzucenie nabożeństwa w niedzielę, odrzucenie społeczności z ludem Bożym, odrzucenie odpoczynku w Dzień Pański jest przejawem, bardzo praktycznym przejawem odrzucenia odkupienia w Chrystusie. Przejawem szukania radości i szczęścia, wolności w jakiś inny, własny sposób. W Starym Testamencie była bardzo ostra kara, teraz nie chcę tego przenieść jako kalki dla nas, ale chcę to wyciągnąć z tego pewne zastosowanie. W Starym Testamencie karą za łamanie sabatu była śmierć. W Nowym Testamencie nie używamy kary śmierci jako ekskomuniki z Kościoła, ale myślę, że zastosowanie ze starotestamentowych fragmentów jest takie, że lekceważenie Dnia Pańskiego w konsekwencji niesie śmierć. Posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom niesie życie. Jeżeli spotkaliśmy na swojej drodze żywego Chrystusa, to naprawdę możemy odpocząć w Jego dziele. Możemy wspólnie świętować jako Kościół. Możemy odpocząć od ciągłej troski o byt. Bóg jest naszym zaopatrzeniem, tak? Bez wiary w Boga naprawdę trudno jest odpocząć. Zobaczcie, jeżeli rolnik sądziłby, że od jego starań zależy to, czy ziarno wyda żniwo, nie zmrużyłby oka. Jeżeli człowiek sądzi, że to od ciągłych jego starań, 7 dni w tygodniu zależy pomyślność i dobrodziejstwo, to nic dziwnego, że pozbawia się radości związanej z takim naprawdę, z niedzielnym świętowaniem w kościele, później w gronie bliskich, w domu i tak dalej. Tak myślimy, Bóg mnie zaprasza w niedzielę, w Dzień Pański, przed swoje oblicze, przed swój zastawiony stół, chce błogosławić, chce mnie posilić i czasami myślimy, no tak, doceniam to, dziękuję bardzo za tą propozycję, Panie Boże, ale wybieram co innego, wybieram, nie wiem, cokolwiek, pracę, jakieś domowe porządki, bo inaczej co? Bo inaczej spadnie mój komfort, mój poziom życia. Skorzystam, Boże, z Twojej propozycji, jeżeli przejrzę kalendarz i akurat znajdę w niedzielę jakąś wolną lukę. Nie będę miał w tym czasie nic ważnego do zrobienia. To czasami przypomina te wymówki z tej słynnej przypowieści Jezusa, kiedy Chrystus mówi o gospodarzu, który nakrył stół, zaprosił wszystkich na wielką ucztę i po kolei każdy się wymawiał. Żonę pojąłem, woły kupiłem, sorry, nie mogę przyjść. Zobaczcie, wszystko to są ważne powody, nie? Ważne rzeczy, żona, że ktoś ma pole, musi zaorać, kupi woły i tak dalej. Ktoś kupił nową brykę i chce sobie jeszcze w niedzielę sprawdzić, czy dobrze działa. To są ważne rzeczy, ale stają się złe, znowu stają się sidłem, jeżeli zastępujemy nimi spotkanie z Chrystusem w kościele. Tak? Każdy z tych ludzi sądził, że była to ważniejsza rzecz, żona, majątek, majątności, że są to ważniejsze rzeczy od przyjścia, skorzystania z zaproszenia na ucztę gospodarza. Jeszcze raz zwróćcie uwagę na to. Świętowanie niedzieli jest przejawem wolności. Jeżeli jesteście wolnymi ludźmi, a Biblia mówi, że jeżeli ufamy Chrystusowi, Chrystus powoła nas do wolności. Świętowanie niedzieli jest przejawem bycia wolnym człowiekiem. Ciągła praca jest przejawem bycia niewolnikiem. Zauważcie, że Bóg dał Izraelowi sabat po wyjściu z niewoli. Oczywiście jego geneza już mamy przy stworzeniu, ale zwróćcie uwagę, że kiedy Izrael był w Egipcie jako niewolnicy, nie ma mowy o świętowaniu sabatu. Po prostu musieli robić to, co Egipcjanie chcieli. Dopiero kiedy wyszli z Egiptu jako wolny lud, Bóg mówi, zajmijcie nową ziemię, ale już nie jesteście niewolnikami. Nie musicie 7 dni w tygodniu pracować. Możecie odpocząć od swoich codziennych trudów i znojów. I teraz przenieśmy to na naszą sytuację. My wierzący jesteśmy wolnym ludem. Nie jesteś niewolnikiem. Odpocznij w Chrystusie. Tak? Sabat oznacza odpocznienie, ale również Dzień Pański, niedziela oznacza przebaczenie, noszenie jarzma innych. W Starym Testamencie również sabat oznaczał wypuszczanie na wolność niewolników. Sabat oznacza przebaczenie, oznacza życie. Jest znakiem przymierza między Bogiem a Jego odkupionym ludem. Czyli tylko wolny człowiek powie, ja nie muszę ustawicznie pracować. Mam Boga, który troszczy się o mnie. Od Jego błogosławieństwa ostatecznie wszystko zależy i dał mi aż 6 dni w tygodniu, żebym pracował i dał mi 1 dzień w tygodniu, żebym odpoczął, żebym otrzymał od Niego posilenie i błogosławieństwo. Nie chcę pracować ustawicznie, nie muszę pracować ustawicznie, bo mam inne priorytety niż własny relaks, niż praca, niż codzienne znoje, niż firma, niż kariera i tak dalej. Mam Jezusa. To z Nim chcę się spotkać, chcę cieszyć się wspólnotą Kościoła, chcę cieszyć się po nabożeństwie owocami swojej pracy, kiedy wygodnie mogę usiąść w fotelu czy na sofie, zjeść dobry obiad, zrelaksować się. To jest odpoczynek. Mogę to zrobić bez troski o jutro, bo mój Pan jest ze mną, bo mój Pan mi błogosławi, bo od Niego rozpoczynam każdy kolejny tydzień. I zobaczcie, słysząc to wszystko, jestem pewny, że może, nie wiem czy tu na sali, ale są ludzie, którzy na 100% wysuną 10 tysięcy argumentów pod tytułem ale, żeby przedstawić właśnie swoje racje za tym, żeby nie podążać w 100% za tym, co mówi Boże Słowo. Ale jeżeli przedstawimy 10 tysięcy argumentów pod tytułem ale, wciąż pytanie brzmi, na którym miejscu jest Chrystus w twoim życiu? Jeżeli jest numerem 2, a nabożeństwo, lub dalej, ale nawet jeżeli jest numerem 2, a nabożeństwo jest dodatkiem, no to pytanie znowu, czy go znamy jako króla i pana, czy raczej jako takiego, w cudzysłowie, religijnego zapchaj dziurę w swoim życiu. A akurat mam czas dla ciebie dzisiaj, to skorzystam. Zwróćcie uwagę, niedziela jest, i tutaj ważne stwierdzenie, dniem pańskim. Nie jest dniem relaksacyjnym. Nie jest dniem obywatelskim, nie jest dniem państwowym, jest dniem pańskim. Dlatego w centrum niedzieli stoi Pan, stoi Bóg. Dlatego, znowu idąc dalej, nabożeństwo jest centralnym wydarzeniem nie tylko niedzieli, ale całego tygodnia. Jest najważniejszym wydarzeniem. Możemy naprawdę mieć wiele priorytetów. Spotkanie z pracodawcą, wyjazd na konferencję, zajęcia, praca zawodowa, cokolwiek. Ale niedziela jest priorytetem w tygodniu każdego wierzącego człowieka, przynajmniej powinna być. Co więcej, udział w nabożeństwie według Biblii nie jest pozostawiony jako opcja zależna od naszej chęci. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 werset. Hebrajczyków 10:24. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Tak? Tutaj autor mówi do wierzących, żebyśmy nie opuszczali wspólnych zebrań, to jest przykazanie pańskie, nie sugestia pańska, nie opuszczając wspólnych zebrań, jak to jest u niektórych zwyczaju, niektórzy pewnie takie zwyczaje mają, ale nie my, nie wierzący ludzie, nie chrześcijanie, mamy dodawać sobie wzajemnie otuchy. Kiedyś moja znajoma zapytała mnie z Kościoła katolickiego, chyba trochę rozczarowana też, nie wiem, tym kościołem, czymkolwiek. W każdym razie wydawało się, że szuka jakiejś alternatywy i pyta z nadzieją w głosie, czy u was opuszczanie nabożeństwa to też jest grzech, tak jak w Kościele katolickim? Oczywiście miała nadzieję, że powiem, że nie, że u nas to jest na zasadzie rób ta, co chce ta. Jak ktoś chce, to sobie przyjdzie. No powiedziałem, to jest przede wszystkim przykazanie pańskie. To nie jest tak, że my ustalimy, że niedziela jest obligatoryjna, czy nabożeństwo jest obligatoryjne. Przede wszystkim kierujemy się nauczaniem Bożego Słowa i spotykamy się w niedzielę nie dlatego, że akurat zebraliśmy się, wyciągnęliśmy kalendarze i stwierdziliśmy, to co, umawiamy się na niedzielę? No dobra. Nie, jesteśmy tutaj ze względu na to, że to sam Bóg wzywa nas na zgromadzenie. On sam chce nas pouczać, napominać i karmić. To jest, jeszcze raz powtórzę, przykazanie pańskie, a nie jakieś nasze ustalenie. I teraz, mając jakby to wszystko w pamięci, to mam nadzieję, że to są takie proste rzeczy. To jest taki jakby rama tego, o czym mówię. Niedziela jako centrum tygodnia, nabożeństwo jako centrum niedzieli. I teraz, w jaki sposób w praktyce powinno się przejawiać świętowanie niedzieli? Jak w praktyce wypełniać czwarte przykazanie? Czyli jeszcze raz, nabożeństwo jest w centrum Dnia Pańskiego, je stawiamy jako priorytet. Oczywiście, świętowanie Dnia Pańskiego nie oznacza bezczynności. I tak naprawdę, jeżeli chcemy właściwie z radością spędzać niedzielę jako naprawdę rozkoszny dzień, a nie jakiś taki, nie wiem, no trudno, że je, trudno jest taki dzień, no muszę go jakoś spędzić. Jeżeli chcemy, żeby był naprawdę radosny, musimy się przygotować. Tak? Jeżeli mamy przed sobą ważny występ, mecz sportowy na przykład, zawody, musimy pomyśleć o tych rzeczach dużo wcześniej. Tak? Nie idziemy, żaden sportowiec, żaden aktor, żaden piosenkarz nie idzie, że tak powiem, z biegu. No musi się przygotować do występu, do meczu, cokolwiek. Izraelici również w Starym Testamencie musieli się przygotować wcześniej na świętowanie sabatu. My również w Nowym Testamencie musimy to robić. Bóg nie chce nas obecnych na nabożeństwie z chłodnym sercem, ospałym ciałem, zmęczonym umysłem. Chce, tak jak czytaliśmy dzisiaj na początku nabożeństwa, chce, żebyśmy weszli do Jego bram z dziękczynieniem, tak jak mówi psalm, z radością, wypoczęci. Zapytajcie na przykład profesjonalnych sportowców, jak spędzają tydzień albo dzień przed bardzo ważnym meczem. Zapytaj sam siebie, jak wygląda twój dzień przed tak ważnym wydarzeniem, jakie jest nabożeństwo. Tak jak Izrael w Starym Testamencie miał dla Boga składać najlepsze zwierzęta, to nie miało być byle jakość. Mieli pierworodnego samca składać w ofierze, nie żadne kulawe, słabe, niepotrzebne. Tak my nie możemy przynosić w niedzielę rano do Boga naszej byle jakości. I nie mówię tu tylko o naszych pieniądzach, mówię tu o naszych ciałach, mówię o naszym śpiewie, mówię o naszym nastroju, o naszym usposobieniu. Tak? Pytanie, co przynosisz Bogu w niedzielny poranek? Pomyślmy, rodzic zapisuje dziecko na przykład na szkółkę tenisa ziemnego. I co się dzieje? Po pierwsze, przygotowuje dziecko do grania. Tak? Mówi, słuchaj, jeżeli chcesz grać w tenisa, to wyjaśnię ci, tu jest siatka, są dwa boiska, jest jedno boisko, ale dwa pola, są linie. Wyjaśnia, czym jest serwis, czym jest forehand, czym jest backhand. Tak? Wyjaśnia jeszcze w domu zasady gry. Kiedy zbliża się trening, a szczególnie mecz, to bardzo często już dzień wcześniej, szczególnie jak jest mecz, sportowiec jest informowany, słuchaj, nie męcz się. Nie męcz się dzień wcześniej, żebyś był wypoczęty w dniu zawodów. Zjedz odpowiedni posiłek, śniadanie, takie jakieś, nie wiem, lekkostrawne w dniu zawodów. Przygotuj wcześniej rakiety do torby, by nie szukać ich 15 minut przed wyjściem na mecz. Jeżeli mecz jest o 10 rano, no to na ogół strój już jest wyprany i przygotowany dzień wcześniej, kiedy przychodzi wyjazd na trening albo na mecz, no to znowu planuje tak, żeby wcześniej dojechać. Zawodnik w szatni bardzo często jest o wiele wcześniej na ogół niż godzina rozpoczęcia meczu. Wyjeżdża odpowiednio wcześniej, żeby znów nie trafić na korki. I co więcej, każdy wie, że chcąc być dobrym tenisistą, tancerzem, gitarzystą, aktorem, musi trenować. I na ogół znajduje czas na treningi w ciągu tygodnia. Tak? Poważny tenisista nigdy wam nie powie, nie mam czasu na treningi. Ja przyjeżdżam tylko na zawody. Żaden poważny tenisista wam czegoś takiego nie powie. I teraz przełóżmy to na nabożeństwo. Jak z tym jest u nas? Ktoś może powiedzieć, no wiesz, ale to nie jest to samo. No nie? No, nie możesz przekładać miary jakichś tam profesjonalnych sportowców do nabożeństwa. To trochę nie fair przyrównywać nabożeństwo do tenisa, tańca, gry na instrumencie i tak dalej. I oczywiście zgoda, to nie jest fair, ale z zupełnie innego powodu niż nam się wydaje. To nie jest fair z tego powodu, że nabożeństwo jest czymś dużo ważniejszym niż te rzeczy. Nabożeństwo powinno być dla nas ważniejsze niż każdy mecz tenisa, występ estradowy, cokolwiek. Lekcja, występ, rozmowa z pracodawcą, nawet pójście do pracy. I zobaczcie, wobec innych rzeczy naprawdę potrafimy znaleźć czas i powiedzieć, a ja muszę się przygotować, żeby to było zrobione dobrze, żeby to nie było niedbałe. Przykładamy się do naszych codziennych zajęć i naprawdę potrafimy robić wiele rzeczy dobrze. Jesteśmy solidni w wielu rzeczach, w tym, co robimy. Jesteśmy solidni, jeśli chodzi o nasze zobowiązania wobec albo pracodawców, podwładnych, klientów. Ale pytanie, czy jesteśmy równie solidni, jeśli chodzi o nasze zobowiązania wobec Chrystusa, wobec naszych braci i sióstr w Kościele? Nie? Jak tutaj to wygląda? Także pomyślmy, jak przygotowujemy się, żeby nasz udział w nabożeństwie był pełny, by nasz udział był naprawdę taką prawdziwą ofiarą, a nie przynoszeniem byle jakości. I to jest w zasadzie pytanie o nasze priorytety. Zobaczcie, jeżeli opowiadamy naszym bliskim, naszej rodzinie, naszym przyjaciołom o Bogu, a Kościół jest na drugim, trzecim, czwartym, piątym miejscu, chodzimy akurat do Niego, kiedy nam się chce, to przekazujemy im w naszej ewangelizacji. Chcemy dobrze, chcemy powiedzieć, że słuchaj, Jezus jest ważny, ale jeżeli Kościół traktujemy na zasadzie, kiedy mi się chce, to przekazujemy im bardzo złą lekcję. Mówimy mianowicie, że bycie w Kościele to jest opcja, że można być chrześcijaninem bez wspólnoty wierzących, albo że do Kościoła należy chodzić, jeżeli lubię ludzi w nim. Pismo mówi, początkiem mądrości jest bojaźń Pana. I to od chęci podobania się Bogu musimy zacząć naszą pobożność, nasz każdy tydzień. Także musimy przywrócić nabożeństwu niedzieli należne im miejsce w naszym życiu. Tak? Oznacza to, że musimy się przygotowywać. Także zachęcam, badajmy też nasze serca w tym względzie, bo zauważcie, że zawsze mamy coś w zanadrzu. Taka nasza często ludzka przewrotność mówi, że zawsze jest jakiś święty, uzasadniony powód, dla którego niekiedy nie ma nas w Kościele. I zobaczcie, to nie są złe rzeczy. To dobre rzeczy odciągają nas od nabożeństwa, nie złe. Ktoś mówi, mam świętą pracę, w cudzysłowie świętą pracę, którą chcę jeszcze dzięki której chcę jeszcze podciągnąć zaległości. Mam święte zajęcia, mam święte plany. Tak? Nie mówię o jakichś obiektywnych przeszkodach typu choroba, czy to, że ktoś ma, nie wiem, regularną pracę w niedzielę. Ale nawet wtedy, jeżeli to od nas zależy, pytanie, czy rzeczywiście widzimy ważność bycia w niedzielę, tak żeby szukać możliwości uczynienia niedzieli dniem wolnym. Także zobaczcie, to nie jest kwestia tego, że jakieś złe rzeczy odciągają nas od Boga czy niedzieli. To są na ogół dobre rzeczy, które służą nam jako wymówki. I często, zobaczcie, to też nie jest kwestia tego, że coś musisz. Czasami tak jest, oczywiście, ale bardzo często, i to też doświadczenie mnie uczy, rozmawiając z ludźmi, często to jest kwestia tego, co wybierasz. Jeżeli wybierasz coś innego niż spotkanie z Bogiem, to znowu pytanie o priorytety, nie? To wiele mówi o naszych priorytetach, to wiele mówi o jakości naszego chrześcijaństwa i takie chrześcijaństwo chyba niewielu będzie pociągało. Podobnie zresztą, tak nawiasem mówiąc, chyba działa brak modlitwy. Tak, jeżeli się nie modlimy, to nie dlatego, że diabeł nam przeszkadza. Czasami myślimy, a diabeł tu przeszkadza. Nie chcę, żebyśmy się modlili, zawsze tam znajdzie nam zajęcie. Zawsze, zobacz, jeżeli się nie modlimy, to zawsze jakieś święte rzeczy służą nam jako wyparcie dla modlitwy. No, teraz się jeszcze nie pomodlę, bo muszę sprawdzić święte maile. Muszę zrobić święte porządki. Muszę zaznać jeszcze więcej troszeczkę świętego snu. Muszę zaznać świętego relaksu. Tak, to są ważne rzeczy. I nic dziwnego, że nasze duchowe życie kuleje. I słuchajcie, to jest naprawdę, tu mówię o takich absolutnych podstawach. To nie jest wcale jakieś zaawansowane chrześcijaństwo dla wybranych. To jest zwykłe życie wiarą. Udział w nabożeństwie raz w tygodniu. Wspólnota z wierzącymi. Spotkanie przy stole pańskim. Służba innym. Regularna modlitwa. To są, mówię tutaj o absolutnym minimum chrześcijańskiego życia z Chrystusem. Kilka takich praktycznych porad, jak przygotować się na nabożeństwo i niedzielę. Zacznij od tego, co robisz w ciągu tygodnia. Po pierwsze, czymś dobrym, i to widzę też w naszej rodzinie, czymś dobrym, zachęcającym jest praktykowanie społeczności rodzinnej z czytaniem Biblii, modlitwą, śpiewem. Tak? Nie chodzi o jakiś wykład, że musisz przeczytać jakiś fragment i wydać wykład, jakieś kazanie. Nie, wystarczy, przeczytasz fragment, jeżeli masz coś do powiedzenia, podziel się tym. Jeżeli nie, nie musisz. Modlitwa, czasami śpiew. Zobaczcie, to są rzeczy, które robimy w kościele. Jeżeli nie modlimy się w tygodniu, jeżeli nie czytamy Biblii w tygodniu, jeżeli nie śpiewamy w tygodniu, wówczas, kiedy idziemy na nabożeństwo, to co robimy w tej sali, może nam się niekiedy wydawać czymś obcym. I nic dziwnego, że no, nie czujemy się zbyt pewnie w niektórych miejscach. Nie jesteśmy do końca zaangażowani, dlatego że na nabożeństwie mają miejsce rzeczy, które są nieobecne w naszym tygodniu. Tak, Boże Słowo niekiedy może będzie wydawało się jakimś obcym językiem. Modlitwa będzie czymś nudnym zamiast ekscytującym. Nie będziemy się czuli pewnie w śpiewie. Nie będziemy nosili Biblii też czasami, bo nie będziemy wiedzieli, gdzie jest jaka księga, gdzie tu wertować ją. Także to jest taka praktyczna zachęta. Praktykujmy te rzeczy w ciągu tygodnia, żebyśmy to, co robimy w niedzielę, no było czymś po prostu, czym żyjesz, czym oddychasz. Pamiętajcie, na nabożeństwie jesteśmy nie widzami, ale jesteśmy zaangażowanymi aktorami, jeżeli to przyrównujemy do nie wiem, aspektu teatralnego czy filmowego. Po drugie, spędzajmy w tygodniu czas ze sobą, z osobami z kościoła, o ile to oczywiście możliwe. Jest, zobaczcie, wartość w spotkaniach z chrześcijanami z innych kościołów, ale również zachęcajmy się wzajemnie. Nie bądźmy skupieni jedynie na sobie i własnych problemach. Tak? Jeżeli dzielisz się swoimi problemami, swoimi prośbami modlitewnymi, super, to jest bardzo dobre. Ale pytanie, czy równie często ty wychodzisz z inicjatywą, żeby zapytać osobę z kościoła, co u ciebie? Czy wszystko dobrze? Bo nie wiem, nie było cię długo. Czy wszystko w porządku w twojej rodzinie? Czy mogę się o coś pomodlić? To tak, to wzmacnia więzi. To nie jest jedynie coś, co Bóg scedował na pastorów, ale to jest coś, co Bóg na nas scedował. Ten list do Hebrajczyków, w którym czytaliśmy o obowiązku nieopuszczania wspólnych zebrań, czytamy, że mamy dodawać sobie otuchy. Tak? To jest nasze wspólne zobowiązanie. Kolejna rzecz. W ciągu tygodnia pracujmy wytrwale i ciężko, żebyśmy w niedzielę mogli z radością odpocząć. Jeżeli masz coś do zrobienia, nie wiem, w weekend, od piątku po południu do niedzieli, no to zrób to w piątek po południu i w sobotę. Nie zostawiajmy pracy na niedzielę. Czasami ludzie pracują, tak jak powiedziałem, czasami ludzie pracują w niedzielę nie dlatego, że są do tego zmuszeni, ale dlatego, że w jakiś sposób poluzowali sobie jakiś dzień w tygodniu, jeden lub dwa, i na niedzielę bardzo świadomie zostawili część obowiązków i pracy. Tak? Zrobiliśmy sobie na przykład luźną sobotę. Tutaj praktyczna zachęta jest taka, no nie róbmy tego. Niech niedziela naprawdę będzie dniem pańskim, kiedy możesz się zrelaksować, nie wiem, obejrzeć jakiś film wieczorem czy po południu, spędzić czas z rodziną, z ludźmi z kościoła. Nie traktujmy niedzieli jako dnia na załatwienie własnych spraw i, nie wiem, robienie mega zakupów w supermarketach na kolejny tydzień. Pamiętajmy, Bóg nakazał nam pracować 6 dni, a nie 5, co oznacza, że sobota jest również dniem pracy. I właśnie udana niedziela, tak też patrzę na nasz jakby schemat rodzinny tygodnia, udana niedziela w dużej mierze zależy od tego, jak wygląda sobota. Kiedy wstajemy w niedzielę rano, dobrze jest mieć wszystko przygotowane do kościoła już dzień wcześniej. Ubranie, Biblię, nie wiem, przygotowaną ofiarę, torbę, jeżeli przynosicie jakieś rzeczy na poczęstunek, zatankowane paliwo w samochodzie. Niech niedziela nie będzie dniem takiej spontaniczności, kiedy masz 5 minut do wyjścia i szukasz, gdzie tu jeszcze buty są, o którą koszulę jeszcze nałożyć. Jeszcze szybko wyprasować, tak? Czasami tak to wygląda niekiedy u nas, kiedy patrzę, no i Jola jeszcze dzisiaj na przykład rano mówiłem, można by jeszcze przeprasować, bo to tak trochę wygniecione. Raczej odetchnijmy w niedzielę, wstańmy po prostu i udajmy się do kościoła zrelaksowani, a nie na ostatnią chwilę. I znowu, to oznacza kolejność przygotowania. Pamiętam, że kiedy byliśmy pierwszy raz u Rona w Nowym Jorku, u nich w kościele na Brooklynie i wyjeżdżaliśmy rano na nabożeństwo, no to wiedziałem, że po południu mamy u nich obiad, nocowaliśmy u nich w domu, ale kiedy wyjeżdżaliśmy, no to w salonie już widziałem zakryty stół, sztućce, naczynia, po prostu krótko mówiąc, wszystko przygotowane, poza jeszcze podgrzanym posiłkiem oczywiście, ale wszystko przygotowane już na niedzielny obiad, nie? I nie mówię, że tak musi to wyglądać zawsze w naszych domach, ale to podaję jako przykład planowania, wcześniejszego planowania, żeby niedziela nie była dniem biegania, ale naprawdę dniem relaksu i odpoczynku. Znowu, to oznacza planowania niedzieli, szczególnie niedzieli rano, przed wyjściem na nabożeństwo, żeby to nie wyglądało tak, że gorączkowo szybko jemy śniadanie, przychodzimy akurat do kościoła, wskakujemy na moment wyznania grzechów, potem jeszcze gorączkowo szukamy w kieszeni, jak jest ofiara, ile tu akurat jeszcze zostało, a po nabożeństwie myślimy, no ciekawe tutaj, czy jakieś ciasto ktoś przyniósł. Niech to nie będzie takim dniem gorączkowych poszukiwań, spontaniczności. Niech to nie będzie dzień spędzony na odwal się, na zasadzie mam wolne, więc jak zdążę, to pójdę do kościoła, a potem sobie zrobię, co chcę. Dobrze jest się, znowu, taka bardzo prosta rzecz, dobrze jest się wyspać. Może niekiedy wstać pół godziny wcześniej, żeby nie przyjeżdżać na ostatnią chwilę. To znowu pytanie, jak wygląda nasz sobotni wieczór. Także nie siedźmy do późna w sieci, czy nie oglądajmy filmów, żebyśmy naprawdę niedzielę mogli przyjść ze świeżym, wypoczętym umysłem i ciałem. Kolejna praktyczna rzecz. Dzieci czasami podchodzą po nabożeństwie, może są głodnie, ale też no, praktyczna rzecz. Jak wygląda twoje śniadanie w niedzielę? Czasami siedzimy na krześle i myślimy, no, kiedy się skończy, już myślimy o schaboszczaku w niedzielę rano, w niedzielę po południu. Ale naprawdę, najedzmy się, żebyśmy myśleli o kazaniu na przykład, a nie o obiedzie. Tym bardziej, jeżeli tutaj wleci jakiś zapach z dołu i znowu nasze myśli idą gdzieś w stronę posiłku, a nie tego, co się dzieje w kościele. Już nie mówię o takich rzeczach, jak nie wiem. Może to pominę. Przyjedźmy też, jakby główna myśl, która stoi za tym, co mówię, jest taka. Bądźmy dobrze nastrojeni, przyjeżdżając do kościoła. Przyjeżdżajmy naprawdę z dobrym, radosnym usposobieniem. Niektórzy, na przykład jeden z pastorów z naszych kościołów CRC, mówi, że na przykład przed nabożeństwem, jadąc do kościoła z dziećmi, śpiewają sobie pieśni w samochodzie. No i to jest takie fajne, podoba mi się to, my akurat nie śpiewamy, ja akurat rano potrzebuję rozbudzenia po kawie jeszcze, także zaczynam funkcjonować trochę później niż od 7, z takim trzeźwym umysłem, że tak powiem, ale to jest jeden z takich pomysłów, żeby nastawić pozytywnie, nastroić się jeszcze przed nabożeństwem, czy przeczytać jakiś fragment z Biblii. Także zasada, która za tym wszystkim stoi, jest taka, że niedziela jest dniem Pańskim. Nabożeństwo jest najważniejszym wydarzeniem tygodnia. Zaczynamy tydzień od spotkania z Bogiem i Jego ludem. Dlatego to nie może być coś, co robisz, kiedy akurat zechce ci się, kiedy wstaniesz rano. Tak, to jest nasz obowiązek, to jest nasze powołanie, to jest coś, do czego musimy się przygotować. I nie tylko, ostatni wątek na dzisiaj, nie tylko czcijmy poranek Pański, ale Dzień Pański. Reszta dnia jest tak samo ważna. Tak? Powinniśmy świętować w kościele, ale powinniśmy świętować w domach. I to jest ważna rzecz. Zapraszajmy się wzajemnie również po nabożeństwie. Bardzo często jest trudno nam się umawiać w ciągu tygodnia.